Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 25 Zulhidża 1445 roku po Hidżri, albo Primo Julio Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Państwa, nagrywam w warunkach polowych, więc nie wiem, czy cały czas z dźwiękiem będzie wszystko ok. Od razu się usprawiedliwię, muszę być niestety w okularach i w kapeluszu, bo inaczej bym po prostu nie mógł nagrywać. To jest bardzo ostre słońce i bardzo ostre światło. Co więcej, przyroda może próbować mnie zjeść, więc proszę się nie nabijać za bardzo, kiedy będę próbował się przed nią bronić. Proszę Państwa, no, tak jak mówię, w tych okolicznościach trudno się nagrywa, będę pewnie popełniał całą masę błędów tu ku uciesze, albo jakiś pomyłek ku uciesze hejterów, a poza tym jeszcze na dodatek z tego co widzę są jakieś ćwiczenia lotnicze, więc latają mi nad głową. Co to jest? No, ewidentnie tak jest, ewidentnie myśliwce bombardujące. Ale lecą gdzie indziej. No dobrze, proszę Państwa, w każdym razie zaczynamy. Pierwsza sprawa, obiecałem, że będę za każdym razem, jeżeli tylko Państwo mi podeślecie coś fajnego, to będę promował różne podcasty, które są niszowe i po prostu mają problem z przebiciem się, ale poruszają jakąś ciekawą problematykę. W związku z tym dzisiaj promuję, oczywiście for free, tak? Taki podcast, który się nazywa Po Lublin. Taki Po Lublin, od polubić pewnie Po Lublin. Zacytuję dokładnie, czego dotyczy. Podcast dotyczy atrakcji turystycznych Lublina i ziemi lubelskiej, jego kultury, zabytków i wszystkiego, co możemy wrzucić do worka, ale tu fajnie i ciekawie. Zobaczyłem, rzeczywiście jest tam wszystko w worku, ale tu fajnie i ciekawie. Także jak Państwo chcecie się dowiedzieć czegoś o ziemi lubelskiej, to macie Państwo Po Lublin, tak się nazywa. Zresztą link do tego znajdziecie Państwo tam sobie w opisie mojego odcinka dzisiejszego. No dobrze, proszę Państwa, teraz przechodzimy już po tym przydługim wstępie do właściwego odcinka. Otóż mamy bardzo jedną ważną informację, to są wyniki wyborów we Francji. Otóż można powiedzieć już oficjalnie, jest to miażdżąca klęska Macrona, wielki triumf narodowców. Przypomnę, bo nie wszyscy wiedzą, jak jest wybierane Zgromadzenie Narodowe we Francji. To jest 577 członków. Oni są wybierani w systemie dwuturowym, w okręgach jednomandatowych, tak? Czyli macie państwo Jowy słynne. Czy to pomaga w czymkolwiek Francji? Czy pomaga stabilizacji politycznej? Oczywiście nie, prawda? Jowy to jest tylko i wyłącznie sposób wybierania, a nie panaceum na całe zło świata. No ale to już wszyscy o tym pewnie od dawna wiedzą. O tym razem leci mi bardziej nad głową. No ale dobrze, nic mu nie odpadło. Żadne koło, żadna bomba. Proszę Państwa, w każdym razie mamy 577 członków wybieranych przez w okręgach jednomandatowych. Żeby zostać wybranym w pierwszej turze, kandydat musi uzyskać bezwzględną większość oddanych głosów oraz co najmniej uzyskać głosy równe co najmniej 25% uprawnionych do głosowania w swoim okręgu wyborczym. To jest bardzo ważne zabezpieczenie. Teraz tak, jeżeli żaden z kandydatów nie spełnia tych warunków, następuje druga tura głosowania. I w takiej sytuacji, zresztą to jest w tej chwili, zdaje się, według ostatnich danych właśnie exit polu, bodajże tylko chyba 60 zostało już wybranych w pierwszej turze, jeżeli oczywiście ten exit poll jest w pełni prawdziwy, czyli to badanie takie, które się robi na osobach, które wychodzą z tych, powiedzmy, komisji wyborczych, prawda, no i coś tam kłamią ankieterowi, prawda, żeby się odczepił. To jest właśnie exit poll, tak, więc w związku z tym z tego exit polla wynika, że około 60 już jest tak wybranych. Cała reszta przechodzi do drugiej tury głosowania. W głosowaniu może brać udział, mogą być brać udział wyłącznie tacy kandydaci z pierwszej tury, którzy uzyskają poparcie co najmniej 12,5% uprawnionych do głosowania. Przy czym jeżeli tylko jeden kandydat spełni ten warunek, to do drugiej tury przejdzie w tym momencie dwóch kandydatów, którzy po prostu w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. Czyli nawet jeżeli nie dostanie tych 12,5%, to kolejny też wtedy wchodzi. I w drugiej turze wybierany jest kandydat już większością zwykłą, tak? To mam nadzieję, że to jest czytelne. Przepraszam, jeżeli chodzi o okręgi wyborcze, no to 539 to jest metropolitalna Francja, prawda, 27 w departamentach i terytoriach zamorskich. Wiecie Państwo, terytoria zamorskie Francji to jest to źródło ich piłkarzy, tak? Jak Państwo widzieliście w Mistrzostwach Europy bierze udział reprezentacja głównie zamorskich terytoriów Francji, tak? I 11 to są obywatele francuscy mieszkający za granicą, znaczy 11 osób. Co dalej? Więc mamy informacje z pierwszej tury głosowania. Co więcej, no wskazuje się, że te exit pole we Francji do tej pory były bardzo, bardzo rzetelne, znaczy były dokładne. W tej chwili no, partia, prawda, Ruch Narodowy po raz pierwszy w swojej historii objęła prowadzenie w ogólnokrajowych wyborach do organów legislacyjnych, zdobywając w sumie około 34% głosów. Przy czym trzeba pamiętać, że oczywiście Front Narodowy nazywa się od 2018, teraz zmienili sobie na Zjednoczenie Narodowe, nie mieli ze Zgromadzeniem Narodowym. Tak? No, chodzi o ten sam Front Narodowy. Tak? W każdym razie jest to partia Marine Le Pen. Nowy Front Ludowy, szeroki sojusz partii lewicowych, zdobył około 29%. Partia Odbudowy, Renesansu, Macrona zdobyła 22% i konserwatyści, ci mainstreamowi goliści zdobyli tylko około 10%. Generalnie do bezwzględnej większości partia potrzebuje 289 mandatów. I teraz tak, no to jest po pierwszej turze, pamiętajmy, że to są JOW-y, w związku z tym jeszcze nie wiadomo, jak się ukształtuje nam tura druga, może być tak, że tam mogą być jeszcze liczne niespodzianki, w związku z tym wszystkie te szacunki są bardzo, ale to bardzo ostrożne, prawda, to jest na podstawie badania trendów w poszczególnych okręgach wyborczych. Te podstawowe instytuty szacują, że w tej chwili to Zjednoczenie Narodowe może zyskać około od 240 do 310 mandatów. Czyli jest na granicy możliwości zdobycia większości bezwzględnej, czyli też samodzielnego utworzenia rządu. No, jest to z całą pewnością oszałamiające zwycięstwo, gdyby tak się stało. Zjednoczenia Narodowego i oczywiście totalna klęska tej całej starej klasy politycznej ze szczególnym uwzględnieniem makronistów i golistów. Tak, to co tego chyba nikt nie ma wątpliwości. No, nowy sojusz ludowy, czyli lewica, może zdobyć 150 do 200 mandatów, natomiast partia Macrona i jej sojusznicy mogą zdobyć 70 do 120. No, jest to oczywiście wielkie też wotum nieufności w stosunku do Macrona jako takiego. No, oczywiście, tak jak no, ze względu właśnie na te subtelności francuskiego systemu wyborczego, trudno jest przewidzieć dokładnie, jak to będzie wyglądało. Natomiast jedno jest pewne, to znaczy, że to, że to Zjednoczenie Narodowe, prawda, dawny Front Narodowy, jest nawet próba jego marginalizacji przez lata, próba straszenia, czym się tylko da, przyklejania im, nie wiem, łatki faszystów, antysemitów, onuc rosyjskich i tak dalej, to po prostu nie zadziałało we Francji. Tak. Zresztą to ja mam już właśnie swoją własną refleksję na ten temat, mogę się go Państwu podzielić, że to jest efektem oczywiście nie tylko tam tego, że nagle Marine Le Pen wypiękniała, prawda, albo tam nagle ta partia stała się super atrakcyjna z jakiegoś powodu, kiedy przez lata nie była, tylko jest to po prostu na własne życzenie nieumiejętność przez lata tej mainstreamowej, prawda, klasy politycznej, czyli tej tradycyjnej lewicy i tradycyjnej prawicy, do rozprawienia się z problemem migrantów. Jak Państwo wiecie, problem migrantów w tej chwili, przepraszam, w ogóle w większości krajów tych bogatszych jest podstawowym tematem kampanii wyborczych. Tak, pewnie też będzie w Polsce przy okazji kolejnych wyborów. Tak jest w tej chwili w całej na pewno Europie Zachodniej. I wszędzie tam, gdzie partie, to nie ma znaczenia, czy one są skrajnie prawicowe, skrajnie lewicowe, czy skrajnie pośrodku się znajdują, tak skrajnie, że aż są tak skrajne, że aż obiegły całą scenę polityczną i wylądowały gdzieś losowo w środku. Nie ma znaczenia. Chodzi o to, czy są to partie, które obiecują zajęciem się problemem migrantów, nielegalnych, mas nielegalnych migrantów. My cały czas w Polsce się straszy migrantami nielegalnymi. Znaczy to w ogóle skala jest nieporównywalna, prawda? Znaczy tam mówimy o milionach ludzi, z czego setki tysięcy mogą nie mieć uregulowanego statusu albo mieć status do widzenia, tylko nadany wiele lat temu, bo i takich kraje nie chcą przyjmować, prawda, do siebie, więc i nikt nie ma pomysłu, jak ich odwieźć do siebie. Zresztą te kraje nie są absolutnie tym zainteresowane. A to już jest na zupełnie, zupełnie inną historię. Także udawanie, że tego nie ma, podmiatanie pod dywan, ta polityka nadmiernej poprawności politycznej w stosunku do, zaznaczam, nielegalnej imigracji oraz niezdolność państw europejskich przez wiele lat, to mogę powiedzieć już dużo bardziej fachowo, do zaadresowania problemu legalnej imigracji, bo przecież to nie jest tak, właśnie ci słynni inżynierowie i lekarze bardzo by się przydali, o ile wśród wszystkich tych inżynierów i lekarzy byłby chociaż jeden inżynier i dwóch lekarzy, tak, na milion. No niestety to, co najczęściej ucieka, szczególnie z Afryki, bo tutaj i z centralnej Azji, to niekoniecznie są ani kobiety z dziećmi, jak widzimy zresztą, chyba że się bardzo dobrze maskują. Zresztą w tej chwili może po prostu ta płeć jest opcjonalna, więc może te kobiety i dzieci opcjonalnie wybierają tym, że są mężczyznami w wieku poborowym, uciekającymi na przykład przed poborem z Etiopii, prawda, czy z Syrii, albo też koledzy talibowie, którzy doszli do wniosku, że jednak raj Emiratu Islamskiego to nie jest to, co im się bardzo podoba, w związku z tym się golą i jadą do Białowieży i tak dalej. W związku z tym, no to jest problem taki, że oczywiście Europa potrzebuje migracji, legalnej migracji. Amerykanie też zresztą potrzebują legalnej migracji, w związku z tym mają całe programy, które tą migrację legalną wspierają. Czasami nazywa się to drenażem mózgów, czyli czekają, aż jakieś inne państwo wykształci specjalistę, następnie go sprytnie podkupują i pozwalają mu na pobyt stały, a potem na uzyskanie obywatelstwa. No ale Unia Europejska, pomimo tego, że wielokrotnie deklarowała coś takiego, że przecież dużo łatwiej byłoby otworzyć takie punkty ubiegania się na przykład o azyl, czy o migrację legalną gdzieś na miejscu w krajach na przykład Afryki, jest to wielokrotnie, od razu Państwu powiem, wielokrotnie znajdowało się w różnego rodzaju oficjalnych dokumentach unijnych, podpisywanych deklaracjach, programach z państwami afrykańskimi. No i później była następna konferencja i następny program. Tam się nic po prostu specjalnie nie działo. W związku z tym łatwiejszym sposobem jest ponton. No, w wyniku tych pontonów przynajmniej niektóre państwa mają znakomite lub dużo lepsze reprezentacje piłkarskie. Ale ja Państwu powiem, dlaczego tak się dzieje. Już przepraszam, to jest tylko taka dygresja. Jest po prostu spowodowane tym, że do nich, czyli do państw takich jak, nie wiem, Włochy, Hiszpania czy Francja, migrują właśnie z tych krajów, pontonami z tych krajów, których się gra dobrze w piłkę nożną. Natomiast do nas zmierza Centralna Azja. I to też są znakomici sportowcy, ale w krykiecie. W związku z tym, czyli Afganistan, Pakistan, to są Iran nawet, prawda, to są Indie, to są sporty narodowe. W związku z tym, gdybyśmy zdecydowali się, że jednak naszym sportem narodowym jest krykiet, to prawdę powiedziawszy, dałoby się, nie wiem, chociażby robiąc łapankę w Uber Eatsie, czy wśród taksówkarzy warszawskich, głównie Pakistan, Afganistan, Bangladesz i tak dalej, dałoby się zrobić całkiem dobrą drużynę narodową. Mielibyśmy przynajmniej w jakimś sporcie takim, znaczy moglibyśmy sobie zmienić w każdym razie sport narodowy na krykieta. No niestety, musielibyśmy coś zrobić, ewentualnie możemy oczywiście zawsze zacząć dostarczać na przykład pontony, no ale to z mapką, prawda, jak przez ten Bałtyk, przez te cieśniny duńskie przepłynąć daleko, tak, także my niestety, do nas przybywają krykieciarze, tam przybywają piłkarze, no a po tym do nas w ogóle nie przyjeżdżają sportowcy, głównie inżynierowie i jak pamiętamy lekarze, więc krótko mówiąc, ten problem, tak, problem, ja sobie oczywiście kpię, no bo cóż tu można zrobić innego, problem w każdym razie migracji i wszystkich problemów, które się z tym wiążą, i to problemów bardzo poważnych, społecznych, związanych z bezpieczeństwem, z problemów politycznych, problemów takich, które są związane z na przykład z powstawaniem get, i to get takich, które są ludzi, którzy absolutnie nie chcą się asymilować z krajem, do którego przyjeżdżają, tak? Bo ci, którzy się chcą asymilować, to jest zupełnie inna sprawa. Którzy na przykład mają zupełnie inny system wartości. Oni po prostu chcą tylko lepiej zarabiać, natomiast nie mają zamiaru przyjmować czegokolwiek, prawda, z katalogu wartości europejskiej. Czy wartością jest euro, tak? Natomiast to jest jedyna rzecz, którą chcą przyjmować, bo niby dlaczego? Którzy zresztą bardzo często mają też roszczeniową postawę w stosunku do tych państw, bo uważają, że zresztą bardzo często słusznie, że Zachód zrujnował ich kraje, w związku z tym niech ich teraz Zachód przyjmuje, tak, zgodnie z zasadą, kto sieje wojnę, zbiera migrantów. Więc to jest, jak ja mówię, to jest wielki problem, który jest zawsze podmiatany pod dywan. Nie ma ogólnonarodowych dyskusji na ten temat. Zresztą w Polsce też jest ona dosyć brutalnie tłumiona. I to powoduje właśnie, że takie partie, które koncentrują się tylko i wyłącznie, albo też może inaczej, na sztandarach wypisują sobie hasło załatwię sprawę migrantów, nieważne jak, tak, zyskują, no i tyle. I to jest po prostu jedna z podstawowych osi popularności właśnie narodowców, czy we Francji, czy AfD w Niemczech, tak. Czy gdybyśmy tam odarli z tego, gdyby nie było tego problemu migracyjnego, na pewno to poparcie byłoby mniejsze. No dobrze, w każdym razie teraz wróćmy jeszcze do tych sondaży. Oczywiście nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Te specjaliści wskazują, że w niektórych okręgach w drugiej turze może wziąć udział na przykład 3 albo 4 kandydatów. Co więcej, był ogromny skok frekwencji, niespodziewany, w związku z tym bardzo wiele tych sondaży przedwyborczych po prostu poszło do kosza ze względu na niespodziewaną jednak frekwencję. Na przykład przypomina się, w 2022 roku było tylko takich 8 wyścigów, jak to powiedziano, trójstronnych, tak? To znaczy takich, gdzie 3 kandydatów było w drugiej turze. Teraz instytuty badawcze szacują, że będzie co najmniej 200. Czy 200 takich okręgów. W związku z tym to jest zasadnicza różnica po prostu dla tych, którzy próbują prognozować. Generalnie jest tak, że część sojuszników Macrona też sugerowała, że jego partia lub jej sojusznicy nie powinni wycofywać właśnie swoich kandydatów w przypadku, gdyby to pomogło kandydatowi właśnie skrajnie lewicowej partii, prawda? No ale inni twierdzą, że właśnie, że trzeba za wszelką cenę powstrzymać skrajną prawicę. I tam są teraz w tej chwili dywagacje, co zrobić, żeby tą katastrofę jakoś dla Macrona odwrócić, ale prawdopodobnie nic się nie zmieni. Wskazuje się też, że ta roszada Macrona, gdzie on był przekonany, że tymi wcześniejszymi wyborami, po eurowyborach, które były pierwszym poważnym sondażem, że to się po prostu raz przydarzyło Frontowi Narodowemu, więc trzeba jego pochód zatrzymać i zapewnić sobie tą większość, a w każdym razie nie dopuścić do tego, żeby Front, znaczy, przepraszam, Zjednoczenie Narodowe zrobiło to, co zrobiło, to się nie udało. Znaczy, to po prostu już źle skalkulował Macron i w tej chwili Zjednoczenie Narodowe, no być może jeszcze miałoby jeszcze lepszy wynik, gdyby te wybory odbyły się na przykład za rok. No ale tak czy inaczej, jest teraz jak jest. Wiadomo, że to jest co najmniej 34% głosów, ale to się może przekładać na dużo lepszy wynik, jak Państwo liczą, jeżeli nie proporcjonalny, tylko większościowy, więc może to być dużo, dużo lepszy wynik już w samym parlamencie. No właśnie, wskazuje się też na tą frekwencję 67% w porównaniu z 47% w 2022 roku, czyli widać, że coś poruszyło ludzi i to bardzo mocno. Co więcej, no, próbowano też zatrzymywać twierdzono, prawda, że ta wyższa frekwencja może być właśnie związana z mobilizacją tego elektoratu, który ma zatrzymać skrajną prawicę, no ale to też się okazało nieprawdą, bo wyniki są takie, jakie są. No, krótko mówiąc, wybory zakończą się 7 lipca drugą turą, tutaj zmierzą się czołowe partie w każdym okręgu wyborczym. I ostateczne wyniki, w ogóle te ostateczne wyniki zostaną dzisiaj opublikowane jakoś po południu, no ale w tej chwili, kiedy nagrywam ten podcast, jeszcze, jak Państwo zresztą widzicie, właśnie bombowce sobie poleciały, a i słońce jest coraz wyżej. W związku z tym jeszcze jest dosyć wcześnie. No, tak czy inaczej, to jest tak, że Macron był przekonany, że jego demokratycznym obowiązkiem jest sprawdzenie nastrojów we Francji. No i właśnie sprawdził, tak? No i są dwa scenariusze. Znaczy, albo będziemy mieli większość w Zgromadzeniu Narodowym, znaczy będziemy mieli tak, w Zgromadzeniu Narodowym większość Zjednoczenia Narodowego, prawda, Front Narodowy, lepiej mówić zawsze, żeby się ze Zgromadzeniem nie myliło. Albo też będzie tak, że w Zgromadzeniu po prostu nie da się rządzić, ponieważ nie będzie nikt w stanie stworzyć koalicji. Czyli mamy albo dwa duże bloki po prawej i po lewej stronie, przeciwne Macronowi, a jego właśnie ta partia centrowa zredukowana do jakiegoś marginesu będzie po prostu całkowicie bezsilna. No jeżeli Zjednoczenie Narodowe zdobędzie bezwzględną większość, to oczekuje się, że po pierwsze będzie miało premiera i też mianuje członków gabinetu. Co więcej, będzie starać się ograniczać uprawnienia Macrona, chociaż pozostanie on prezydentem. Zresztą ten system, który notabene ten, no powiedzmy sobie, niespecjalnie najmądrzejszy, nazywa się koabitacją. I niestety on jest też wpisany do nas, tak? To prawda, u nas jest to trochę inaczej zrobione, na szczęście, ale tak czy inaczej, zwykle to jest tak, że starają się we Francji, to zwyczajowo wybory gdzieś są w okolicach prezydenckie i parlamentarne, żeby właśnie do tej koabitacji nie dopuszczać, gdzie mamy zdecydowanie przeciwny prezydentowi rząd, prawda, no i prezydenta zdecydowanie przeciwnego rządowi. Tutaj, no, w każdym razie tak czy inaczej Macron i właśnie którego partia i sojusznicy poprzednio mieli 250 mandatów, no w tej chwili zostali zredukowani prawdopodobnie do 70, więc to jest może do 100, więc to jest co najmniej połowa, jeżeli nie prawie 3 razy mniej. No nie jest w stanie, oczywiście nie będzie w stanie już od tej pory Macron realizować swoich postulatów. Co więcej, no Macron powiedział teraz od razu po opublikowaniu prognoz, że w obliczu tego właśnie tego marszu Frontu Narodowego nadszedł czas na wielki, wyraźnie demokratyczno-republikański sojusz na drugą turę. No ale to się prawdopodobnie nie uda. No, powiedziano też, że zarówno przywódcy lewicy, jak i partii Macrona powiedzieli, że będą nawoływać swoich kandydatów do wycofania się z niektórych wyścigów, w których w pierwszej turze zajęli trzecie miejsce, po to, żeby uniknąć właśnie tego podziału głosów i zatrzymać owo zjednoczenie narodowe, prawda, dawny Front Narodowy. Tutaj Rafael Glucksmann, który przewodził centrolewicowym socjalistom w wyborach europejskich, powiedział: musimy się zjednoczyć, musimy głosować za naszą demokrację, musimy zapobiec upadkowi Francji. No, partia Macrona powiedziała: nie możemy oddać kluczy do kraju skrajnej prawicy. Wszystko w ich programie, ich wartości, ich historia czynią z nich niedopuszczalne zagrożenie, z którym musimy walczyć. No, tutaj Marine Le Pen, przywódczyni Zjednoczenia Narodowego, oświadczyła, że Francja głosowała bez dwuznaczności, przewracając kartkę właśnie na temat tego, czy zamykając rozdział 7 lat tej władzy, korodującej władzy, tak? No i generalnie nalegała, żeby jej zwolennicy zadbali o to, żeby właśnie Jordan Bardella, 28-letni Jordan Bardella został kolejnym premierem. Gabriel Attal, kiedyś, który był ulubionym politykiem Macrona, no, ustępujący premier, powiedział: jeśli chcemy sprostać francuskiemu losowi, naszym moralnym obowiązkiem jest zapobiec najgorszemu. Powiedział też właśnie, że nigdy w swojej historii Zgromadzenie Narodowe nie było narażone na ryzyko zdominowania przez skrajną prawicę. No dobrze, teraz tak. W samym okresie poprzedzającym wybory Macron próbował jeszcze opowiadać właśnie, znaczy odwoływać się, w zasadzie przywoływać wszystkie możliwe strachy, które tylko mógł sobie wymyślić, żeby przestraszyć ludzi właśnie lepenowcami, tak, i tym zjednoczeniem narodowym, czyli narodowcami. To jest tak, mówił o potencjalnej wojnie domowej. Ostrzegał ludzi przed głosowaniem na skrajności ekstremistów. Wskazywał, że imigranci są postrzegani jako prawie że podludzie i jakaś tam odrębna wręcz kasta. Potem jeszcze oskarżał oczywiście również tą skrajną lewicę znowu, że skrajna lewica jest antysemicka. No oczywiście jak zwykle używanie argumentu antysemickiego dotyczy sprzeciwu przeciwko mordowaniu dzieci w Gazie, no ale to państwo wiecie już, to jest to już standardem, tak, że tak się robi, więc przyjmował, tak, Macron potem pojawiający Yahu Natana jednocześnie przyjmował tą samą retorykę, no to się po prostu nie udało. Co więcej, jeszcze wskazał, że emeryci pozostaną bez środków do życia. Mówił, że właśnie to zjednoczenie narodowe oznacza porzucenie wszystkiego, co stanowi o atrakcyjności naszego kraju i utrzymuje inwestorów, czyli straszył również ucieczką inwestorów. Powiedział też, że lewica, akurat skrajna, obciąży francuską gospodarkę, to znaczy jakoś zabije żywotność francuskiej gospodarki oraz zamknie elektrownie jądrowe, które dostarczają 70% energii kraju. Czyli no, będzie jeszcze prądu, nie będzie, tak? Powiedział też Macron, skrajności powodują zubożenie Francji. To ładny cytat, ale nic więcej. Jak widać, to się po prostu nie udało. Tutaj wskazują specjaliści francuscy, których ja tutaj po prostu cytuję państwu, że te apele, jak gdyby, znaczy jedyną osiągnięciem, które jak gdyby jest doceniane Macrona, to jest oczywiście ograniczenie bezrobocia, no ale z drugiej strony wskazuje się, że on zupełnie stracił kontakt z ludźmi, tak? Że ludzie w całym kraju twierdzili, że czuli się poniżani przez prezydenta i w ogóle nie rozumie ich sytuacji, ich problemów i jakby w ogóle ich nie adresuje. No i właśnie oczywiście głosują w związku z tym na partię, która twierdziła, że problemem są imigranci, tak? Co więcej, jeszcze tam się wskazuje, prawda, właśnie, że liderzy Zjednoczenia Narodowego nie chodzili do elitarnych szkół, więc są tacy bardziej proletariaccy, w związku z tym bardziej się ludziom podobają, prawda, niż dziedziczne dynastie polityków tych mainstreamu francuskiego. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle to Zjednoczenie Narodowe i tą historię, no to Państwo pewnie wiecie, bo to jest w bardzo wielu przecież miejscach, możecie o tym przeczytać, ale tak tylko przypomnę, że jest to, że ten Front Narodowy, który został założony przez Jeana Marie Le Pena, prawda, czyli ojca pani Le Pen, tak, i takiego Pierre'a Busquetta, który był jeszcze członkiem francuskiej dywizji Waffen-SS podczas II wojny światowej. No, jak widzicie Państwo, na Zachodzie to niespecjalnie przeszkadza. W niektórych krajach nawet może stanowić rekomendację. W takiej Kanadzie na przykład to w ogóle można nawet być do parlamentu zapraszany, brawo dostawać i tak dalej. Więc bycie w Waffen-SS, jak się okazuje, to nie jest w niektórych krajach zachodnich zła rzecz, jak się okazuje w tej chwili. No ale tak czy inaczej właśnie to i również przypomnienie przede wszystkim tak zwanego francuskiego wstydu, prawda, czyli kolaboracji rządu Vichy, no cały czas powodowało, prawda, że Francuzi odrzucali skrajną prawicę, prawda, i rząd nacjonalistyczny. W sumie Le Pen wyrzuciła ojca z partii w 2015 roku, kiedy tam już jego kolejnym jakimś dziwnym komentarzu, no zmieniono właśnie nazwę później partii i wystawiono właśnie młodego Bardelle, który jest trudny też do zaatakowania, no nie można mu zarzucić, że był nawet w Hitlerjugend, już nie mówiąc o jakichkolwiek innych organizacjach, więc tutaj nie dałoby się go w ten sposób atakować, czyli przedstawiono jak gdyby takie nowe oblicze tego zjednoczenia. A z drugiej strony też i to, co jest bardzo ważne, to też jest dla naszych narodowców jak gdyby ważnym komunikatem, że z jednej strony pocięto po skrzydłach, czyli pozbyto się przynajmniej z przestrzeni publicznej wszystkich o tych naprawdę skrajnych poglądach, które zawężały elektorat, a następnie zrezygnowano też z niektórych postulatów, takich, które były najbardziej kontrowersyjne. Po prostu tam ktoś sobie pewnie usiadł z kartką i z badaniami i stwierdził, dobrze, co blokuje naszą popularność. Na przykład postulat, że wyjdziemy na pewno z Unii Europejskiej. No i tyle, tak? W związku z tym, jeżeli to zostało skreślone, to nagle się okazało, że dużo więcej osób zdecydowało się głosować na tę partię. Tutaj jest jeszcze, jeśli chodzi o takie najbardziej podstawowe elementy wyciągane z tego programu, takie skrajne, no to jest oczywiście na przykład, no właśnie, to jest dla mnie ciekawostka, bo specjaliści amerykańscy, którzy to oceniają, twierdzą na przykład, że jest to wyrazem nacjonalizmu zakaz noszenia chust w miejscach publicznych, choć oczywiście, prawda, o hidżaby, już nie mówiąc o jakichkolwiek innych, prawda, bardziej zaawansowanych formach, w miejscach publicznych. Tak? No z drugiej strony to też jest ciekawostka, bo najczęściej te postulaty wnosi lewica, no nie pamiętając jednak o tym, jaka jest rola kobiet w skrajnych przynajmniej odłamach islamu i nie do końca jest spójna z jakimikolwiek wartościami europejskimi, a już szczególnie lewicowymi, więc ta akurat dyskusja o chustach jest taka, no, powiedzmy sobie, specyficzna, tak? Znaczy dowodząca albo całkowitej niewiedzy tych lewicowców, którzy dyskutują z tym postulatem albo nie wiem czym więcej. W każdym razie, natomiast oczywiście są standardowe elementy programu właśnie dotyczącego obcokrajowców, właśnie opieranie się, że poziom przestępczości wynika ze zbyt dużej liczby migrantów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś ładnie właśnie mówi, co zostało podważone w niektórych badaniach, co sugeruje, że w niektórych nie. No i tak dalej, tak? To reasumując, mamy wielkie zwycięstwo Zjednoczenia Narodowego, prawdopodobnie zostanie potwierdzone 7 lipca. Macron zapowiedział, że nie złoży rezygnację, niezależnie od okoliczności. No, generalnie Zjednoczenie Narodowe już dało do zrozumienia, że będzie chciało ograniczyć władzę Macrona, jeżeli oczywiście zdobędzie większość absolutną, tak? No i tak właśnie wygląda to trochę, no można powiedzieć, że tak reasumując, Macron się trochę okiwał, znaczy zakiwał, tak, czy jak to się tam nie nazywa w gwarze piłkarskiej. W każdym razie po prostu zaszarżował, no i popełnił błąd i teraz, I to ten błąd moim zdaniem wynika z jakichś badań, które musieli mu dostarczyć, które pewnie zapewne sugerowały, że zrobienie właśnie tych przedterminowych, nagłych wyborów spowoduje, że jednak narodowcy nie będą w stanie się pozbierać, prawda, czy nie będą mieli środków, czy zdolności po tej kampanii europejskiej do zdobycia również władzy w Zgromadzeniu Narodowym. Ale jak się okazuje, potrafili się pozbierać i właśnie skorzystali z tej mobilizacji elektoratu, która jeszcze nie minęła z tego entuzjazmu po tych eurowyborach, no, które uznawali już za wygrane. No dobrze, Państwa, nie znęcamy się bardziej nad biednym Macronem. On i tak już dużo przeszedł w tej swojej kadencji. Na pewno podręczniki będą o nim mogły pisać i każdy będzie to czytał jak powieść Płaszcza i Szpady, bo to i herbatka u Xi Jinpinga i próba budowy wielkiej armii, która miała iść na Moskwę i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze taką właśnie ostatnią szarżę, tak, Macrona. To będzie ten 7 lipca. Proszę Państwa, mamy temat drugi. Temat drugi jest również szalenie ciekawy, chociaż oczywiście sprawa jest jeszcze niedokończona. Otóż to są wybory w innym kraju, to są wybory w Iranie. I powiem Państwu, że jest to wybory w Iranie są gigantycznym zaskoczeniem. Ja oczywiście miałem jakieś tam swoje przesłuchy dotyczące, przepraszam, to przyroda próbuje mnie skonsumować. I to tak intensywnie. Otóż no, mamy przeliczonych 14 milionów głosów w Iranie i Masud Pezeszkian, który pochodzi notabene z tej części Azerbejdżanu, prawda, irańskiego, no po prostu wygrał te wybory. I to wygrał je w cuglach, bo to i to jeszcze w tych nowych, jak gdyby kolejnych informacjach napływających, bo jeszcze nie ma oficjalnych pełnych wyników wyborów, on zdobył prawie 42% głosów. A to jest jedyny kandydat, który jest uznawany za kandydata umiarkowanego. Co więcej, na drugim miejscu pojawia się Said Jalili, zresztą powiem dokładnie o wyborach i o wynikach, który jest takim rzeczywiście ultrakonserwatystą, no ale we wszystkich sondażach, które były robione jeszcze przed wyborami, wskazywano, że Pezeszkian będzie na trzecim miejscu. A on tutaj w tej chwili występuje na pierwszym. No jeszcze, no mówię, 8 punktów procentowych zabrakło mu, żeby w ogóle nie było drugiej tury. A jemu dawano, od razu Państwu powiem z pamięci, około 19%. 19,3% z tego, co pamiętam. I on był trzeci. Więc tutaj jest to ogromna różnica. I proszę zwrócić uwagę, to jest kandydat umiarkowany. To jest kandydat, można powiedzieć, postępowy, jak przynajmniej na Iran. Tak? No, on jest na tyle postępowy, znaczy nie mógłby być za bardzo postępowy, bo by nie został dopuszczony do wyborów, no, ale tak czy inaczej zaskoczenie ogromne. Tutaj w sobotę jeszcze rano, już były właśnie pierwsze wyniki, znaczy dotyczące przynajmniej frekwencji. Frekwencja jest nieduża, to jest 14 milionów głosów oddano. Więc jest to jedna z niższych w historii. To jest zresztą uwypuklane, że to właśnie spowodowało właśnie jakieś zniechęcenie do systemu wyborczego. No dobrze, no ładne zniechęcenie, ale to oznacza po prostu, że konserwatyści zostali w domu, że właśnie postępowcy poszli do urn, więc tutaj ja bym się na to specjalnie nie obrażał. W tej chwili według tych danych, które ostatnio napłynęły, tak jak mówię, mogły się zmienić, Pezeszkian zdobył prawie 6 milionów głosów, co stanowi około 42% wszystkiego, ponad. Drugi w kolejności jest Said Jalili, który zdobył 5,5 miliona głosów, mniej więcej 39%. Natomiast pozostali kandydaci, to znaczy Mohamed Baker Kalibaf i Mustafa Pur Muhammadi, zdobyli 13,5 i 0,79%. Natomiast jeżeli dobrze pamiętam, to ten Kalibaf był w ogóle wskazywany, że to on ma być na pierwszym miejscu. Więc to po prostu jest jakaś potężna wolta się dokonała w Iranie. Co jeszcze warto powiedzieć o nich? Tak, no właśnie, to jest drugi raz od rewolucji 79 roku mamy drugą turę wyborów. Właśnie wskazano, że właśnie, no kto odpadł właśnie, że konserwatywny przewodniczący parlamentu, którego naprawdę sądzono, że będzie na pierwszym miejscu, prawda, albo na drugim, czyli Baher Kalibaf 3,38, konserwatywny przywódca islamski Mustafa Pur-Muhammadi 206 tysięcy zaledwie głosów. W ogóle odpadli Ali Reza Zakani, Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, prawda? Także to jest coś niezwykłego. Oczywiście Galibaw, Zakani, Ghazizadeh już wezwali zwolenników właśnie do głosowania na Dżalilego, żeby zapewnić zwycięstwo frontowi rewolucji. No ale tutaj mamy naprawdę wielką niespodziankę. Co więcej, no właśnie, tutaj o czym można jeszcze powiedzieć? Hamid Reza Golamzadeh, taki irański ekspert, właśnie cytowany przez media zajmujący się polityką zagraniczną, powiedział, że no niska frekwencja po prostu powodowała, że nie udało się konserwatystom aktywizować takiej części elektoratu, która zwykle na nich głosuje, właśnie być może ze względu na zmęczenie społeczeństwa. No i to jest tak, że nie udało się właśnie przekonać tej części społeczeństwa, która zwykle głosuje właśnie na tych konserwatystów po prostu. Czyli krótko mówiąc, ludzie chcą zmian, tak? Ci poszli do urny, którzy chcą zmian. No, Pezeszkian jest wybitnym politykiem, jest lekarzem, jest byłym ministrem zdrowia. Jest wspierany przez byłych prezydentów centrowych i reformistycznych oraz cały zestaw właśnie czołowych osobistości, które są uznawane za reformistów. Co powiedział? No, między innymi obiecał, że zrobi wszystko, żeby znieść sankcje. I to jest, żeby przywrócić czy też powrócić do dealu nuklearnego z Zachodem, co jest dużym wyzwaniem w tej chwili, szczególnie w obecnej sytuacji, gdzie państwo położone w Palestynie właśnie w tym samym dniu dosłownie w edytorialu na przykład w Harecu, który jest przecież taki bardziej lewicowy, prawda, to nie jest gazeta skrajnej prawicy, on tam po prostu wzywa do uprzedzającej wojny, prawda, że państwo położone w Palestynie powinno teraz właśnie natychmiast zaatakować Iran, tam go i oczywiście wciągnąć to Stany Zjednoczone, żeby to Stany Zjednoczone w imieniu państwa położonego w Palestynie ten Iran atakowały. Więc w takiej sytuacji no, trudno będzie powrócić do jakichkolwiek negocjacji, jeżeli państwo położone w Palestynie jest zainteresowane właśnie jak najszybszą wojną. No, tutaj stwierdza się zresztą, że Pezeszkian jest właśnie jedynym umiarkowanym. Co więcej, stwierdza się właśnie, że gdyby Dżalili wygrał, no to będzie to poważny odwrót od w ogóle, czyli będziemy mieli powrót raczej do polityki konfrontacji. Co więcej, to prawda, Dżalili był... Co prawda Dżalili był odpowiedzialny za negocjacje nuklearne na przełomie XX-XXI wieku, no ale to w sumie się nie udało, tak? To znaczy z jednej strony Iran na chwilę, prawda, zniesiono na niego sankcje, potem przyszedł Trump, prawda, i te sankcje wprowadził. Zresztą to jest tak, że ten Pezeszkian właśnie obiecał, że przywróci, to już powiedziałem, to przełomowe porozumienie. No co jeszcze możemy powiedzieć, ja to Państwu oczywiście cytuję z rozmaitych źródeł irańskich w tej chwili. Dżalili i inni konserwatyści uważają właśnie, że zwycięstwo Pezeszkiana to tak naprawdę jest powrót byłego centrowego prezydenta Ruhaniego i jego ludzi. I oni to oni właśnie oskarżają o jakby nieudolność ten obóz w sprawie owych właśnie sankcji, że niby ten obóz doprowadził do tego, że te sankcje zostały wprowadzone, a teraz mówi, że je będzie zdejmował. No tak, tego typu dyskusja. No w każdym razie, tak czy inaczej, mamy w tej chwili po pierwszej turze niespodziewanie na prowadzenie wysuwa się osoba, która jest postępowcem, jak na tą scenę polityczną, taka, która na przykład chce się dogadać z Zachodem, zmniejszyć napięcie i przywrócić JCPOA i inne porozumienia, które by spowodowały zniesienie sankcji na Iran, czyli odejście od bardzo agresywnej polityki zagranicznej Iranu, którą teraz obserwujemy, to całkiem skuteczną, no ale agresywną. Natomiast Dżalili, wiadomo, to jest powrót, właściwie to jest kontynuacja tego, co jest, albo też bardziej, tak, czyli jeszcze bardziej konserwatywne podejście i do rzeczywistości wewnętrznej, i do międzynarodowej. Także mamy wybory w Iranie. No tutaj mieli z czego wybierać chociaż, prawda? To nie jest tak jak w Stanach Zjednoczonych. Przepraszam, jeszcze sobie pozwolę na dygresję, bo już nie będę robił osobnego teraz tematu, ale nie wiem, czy Państwo zauważyliście, to prasa amerykańska pisze o tym, że właśnie przez cały weekend cała machina demokratów zajmowała się odkręcaniem klęski tej debaty i twierdzą, że im się udało, bo wymyślili kilka fajnych argumentów, na przykład taki, że tam Biden powiedział: może już nie chodzę jak dawniej, nie mówię jak dawniej, ale zawsze mówię prawdę. No i sobie poszedł. To jest, znaczy ja się zgadzam z tą tezą jak najbardziej, tylko powstaje pytanie, czy świadomie mówię tą prawdę jeszcze. I czy pamięta w ogóle, co powiedział przed chwilą. No, że tak czy inaczej, na przykład New York Times, prawda, nawołuje do tego, że Biden powinien jak najbardziej się wycofać, Washington Post i tam inne, prawda, bardziej lewicowe, że nie, że absolutnie murem za Bidenem, nieważne, prawda, byle tylko, nieważne, czy chodzi sam, czy mówi sam, czy oddycha sam, byle wygrał z Trumpem. No, może to jest też jakaś, taktyka. To zobaczymy. Ja osobiście przewiduję, że to się zakończy dużą porażką, powiedzmy, obozu demokratycznego i dużą katastrofą. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do kolejnego tematu. Mamy zamachy w Nigerii. Otóż, żebyśmy już tak nie siedzieli właśnie ciągle w jednym miejscu, czy też na Bliskim Wschodzie wyłącznie, to mamy zamachy w Nigerii. Co najmniej 18 osób zginęło w całej serii zamachów samobójczych w Nigerii. To jest tak, że był to zamach z punktu widzenia taktyki, to jest 1:1 państwo islamskie, chociaż nie ma jeszcze, a przynajmniej do tej pory nie było oficjalnego komunikatu. To jest, ładunki wybuchowe zostały wysadzone przez 3 zamachowczynie, które są z szachitkami, prawda? Zamachowczynie samobójczynie, tak? To jest standardowej taktyce państwa islamskiego. Zaraz powiem, jak to wygląda, bo to jest tak, że najpierw mieliśmy eksplozję, która miała na miejscu na weselu młodej pary, a potem kolejna eksplozja w czasie pogrzebu tych osób, które zginęły w pierwszym zamachu. No, taka właśnie seria kolejnych zamachów, takie podwójne albo potrójne pacnięcie, jak to oni nazywali, to było standardową właśnie taktyką państwa islamskiego. Zresztą używano do różnych celów, między innymi do wyeliminowania elitarnych służb antyterrorystycznych w Iraku i w Syrii. To robili całkowicie świadomie i właśnie to jest charakterystyczne dla państwa islamskiego, tak? Jeden zamach, na przykład po tym pierwszym zamachu, po tym pierwszym ataku gromadzą się na przykład służby ratownicze, przyjeżdżają lekarze, przyjeżdżają specjaliści od pirotechnicy, prawda, badający, wszyscy ci, którzy się zajmują właśnie jakąś badaniami kryminalistycznymi, i później druga bomba ma zabić po prostu ich. Po to, żeby przy okazji kolejnego, drugiego albo trzeciego zamachu już trzeba było na przykład ściągać specjalistów z innego miasta, tak? Czy z innych rejonów, i właśnie po to, żeby osłabić, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, w której służby ratownicze, no to zajmują się tylko i wyłącznie liczeniem ofiar, natomiast już nie zajmowały, żeby się nie zajmowały takim rzeczywiście prawdziwym śledztwem, więc to kiedyś robiło państwo islamskie. I tak samo jak na przykład dokonywało ostatnio zamachu w Iranie, to też tak, dwie eksplozje, pierwsza, która miała na celu zabicie wszystkich, a potem druga, na szczęście mniej udana, która miała na celu zabicie ratowników, prawda, czyli w tym samym miejscu. Tutaj mamy podobny schemat. Barkindo Saidu, dyrektor generalny Agencji Zarządzania Kryzysowego w stanie Borno, powiedział właśnie, że 3 napastniczki zaatakowały różne miejsca w Gwozie. To jest takie miasto w stanie Borno, które notabene od 15 lat stanowi centrum tego powstania, no właśnie, albo Boko Haram, albo państwa islamskiego zachodniej Afryki, czyli Izwa. Przy czym, czy to Boko Haram w danym momencie, czy państwo islamskie, to dowiadujemy się z komunikatów, bo Boko Haram się po pierwsze podzieliło, znaczy na kiedyś Boko Haram było w całości państwem islamskim, potem Szekau wyprowadził część swoich zwolenników, bo został wyrzucony z państwa islamskiego, potem państwo islamskie rozpoczęło walkę z Boko Haram, zabiło zresztą tego Szekau, prawda, czyli tego lidera, ale tak czy inaczej Boko Haram się znowu odrodziło, tak, czyli mamy już tutaj ciągle dwie organizacje, zresztą zwalczające się intensywnie i wzajemnie, więc no, nie udało się w tej chwili ustalić, która spośród tych organizacji, żadna się do tej pory nie przyznała. To jest tak, że Saidu właśnie powiedział, w sobotę pierwszy napastnik zdetonował bombę, która miała na sobie, ta napastniczka zdetonowała bombę, która miała na sobie podczas uroczystości weselnej. W czasie tej eksplozji zginęło 7 osób, W tym, uwaga, również ona była z dzieckiem własnym, czy z jakimś dzieckiem na ręku, w każdym razie, które zginęło razem z nią. Potem dwóch innych zaatakowało później w pobliżu szpitala, tam gdzie przewieziono ofiary, a następnie podczas pogrzebu jeszcze ofiar właśnie wcześniejszego wybuchu. Także mówi się, że co najmniej 18 osób, media nigeryjskie podają, niektóre nawet, jak Państwo zajrzycie sobie do gazet, one są bardzo często angielskojęzyczne, więc możecie Państwo sobie sprawdzić, nawet 30 i więcej osób. Jeśli chodzi o motywację, policja badała to, ale tam był jakiś, nie wiem, nauczyciel, przedsiębiorca, sprzedawca rowerów, coś takiego, więc to prawie na pewno był zamach terrorystyczny, tak? To nie był zamach jakiś kierowany, bo tam czasami dochodzi do takich zamachów właśnie, niesnasek między rodzinami czy grupami etnicznymi, ale to na pewno nie to. No, prezydent Nigerii Bola Tinubu nazwał taki desperackimi aktami terroru i odosobnionym epizodem. No, przypomina się w prasie, że Nigeria jest najludniejszym krajem Afryki, od lat zmaga się z wieloma kryzysami bezpieczeństwa, również z porwaniami ludzi. Tam działa bardzo wiele różnych partyzantek, akurat na północy. To jest właśnie głównie Boko Haram i Państwo Islamskie, ale to nie jest jedyna partyzantka działająca w Nigerii. Przypomina się, że Boko Haram zajmowało się kiedyś głównie porwaniami nastoletnich dziewcząt, zmuszaniem ich do przymusowych małżeństw. Również atakowali, i to jako właśnie zamachowcy samobójczy, szkoły, rynki, budynki sakralne oraz duże zgromadzenia. No, największym taką akcją, najsłynniejszą było porwanie 276 uczeni ze wsi Chibok, o które zresztą to przyciągnęło uwagę całego świata. Przypomina się właśnie, że Abu Bakr Shekau, czyli ten, który no właśnie był w państwie islamskim, nie był w państwie islamskim, w każdym razie ogłosił w ogóle utworzenie w Gwozie, właśnie w tym mieście, kalifatu. Ponieważ wtedy, kiedy jego bojownicy zajęli miasto, armia nigeryjska odzyskała nad tym miastem w 2015 roku kontrolę, no ale to już widzicie Państwo, jaki to było skali powstanie. I w 2021 roku Shekau został zabity właśnie przez państwo islamskie w ramach tępienia jak gdyby właśnie tego konkurencyjnego kalifatu. No dobrze, proszę Państwa, to kończymy ten temat Nigerii. Jeżeli się pojawi coś nowego na temat tego, kto tak naprawdę dokonał tego zamachu, właśnie czy to Boko Haram, czy państwo islamskie, czy może jeszcze jakaś inna grupa dżihadu, która nagle właśnie pojawiła się w tym miejscu, bo to też nie jest wykluczone, to oczywiście Państwa o tym poinformuję w jednym z kolejnych odcinków. Proszę Państwa, przechodzimy, jak oczywiście mi przyroda pozwoli, przechodzimy do kolejnego tematu. Mamy temat dotyczący Pakistanu. Otóż Pakistan rozpoczyna drugą fazę operacji deportacji Afgańczyków. W sumie w drugiej fazie tego planu, jak Państwo wiecie, ci, którzy oglądają mnie od jakiegoś czasu, wiedzą o tym, że generalnie Pakistan podjął się decyzję o wydaleniu ze swojego terytorium nielegalnie przebywających na jego terytorium Afgańczyków. Ci Afgańczycy uciekali przed, no właśnie, różnymi wojnami, tak, od czasów jeszcze Związku Radzieckiego, potem właśnie interwencji radzieckiej, potem czasów dawnych mujahedinów, potem Talibanu, pierwszego, drugiego wojną. W każdym razie tak naprawdę w Pakistanie niekoniecznie państwo wie, ilu tych Afgańczyków mieszka. Szacowano, że to jest od 3,5 nawet do, może być do 5 milionów. Większość z nich nie ma nadry, prawda, czyli tego PESEL-a, prawda, pakistańskiego, więc też bardzo często nie wiadomo. Tym bardziej, że jeszcze część mieszkała w Fata, czyli na tych terytoriach plemiennych, które są administrowane tylko przez Pakistan, więc to jest całkowity dziki zachód. Także zresztą dzieci, prawda, tych Afgańczyków to bardzo często zasilały właśnie Taliban, bo to były sieroty, które były wychowywane w medresach i potem z tych medres od razu trafiali na front. I całe życie mieszkali w medresie, nawet często niedaleko wychodząc poza jej granice, o ile w ogóle. No tak czy inaczej, Pakistan zdecydował się, że ta obecność tych milionów Afgańczyków stanowi ogromne wyzwanie, już nie mówiąc o systemie społecznym, ale przede wszystkim dla jego bezpieczeństwa. I zdecydował się na wydalenie ich wszystkich z Pakistanu. Więc teraz będzie druga faza operacji, polegająca na wydaleniu ponad 800 tysięcy Afgańczyków. I od niedzieli właśnie władze mają rozpocząć to wydalanie właśnie z kraju tych tych Afgańczyków, podczas gdy w pierwszym etapie wydalono ich, jak już policzono na przejściach granicznych, 541 tysięcy. Jeżeli nie opuszczą kraju dobrowolnie, to oficjalnie zagrożono im aresztowaniem i deportacją. No, przed pierwszym etapem repatriacji rząd afgański stwierdził, że w Afganistanie przybywało, no właśnie, około 4,5 miliona, prawda, czyli wzięli sobie średnią, po prostu wyciągnęli, z czego około 2 milionów w ogóle nie miało żadnych dokumentów. No, rząd generalnie broni tego procederu, więc proszę Państwa, pushback, no tu macie Państwo pushback, tak, 800 tysięcy ludzi. W każdym razie rząd bronił tych represji, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa, problemy gospodarcze. Głównie zresztą obawy dotyczące bezpieczeństwa, no nie ukrywajmy, w tej chwili na całym pograniczu afgańsko-pakistańskim trwa po prostu po stronie pakistańskiej wojna domowa i znaczna część, albo większość tych talibów pakistańskich, którzy walczą w tej chwili z państwem pakistańskim, to są obywatele, się trudno powiedzieć, że to są obywatele Afganistanu, to są po prostu członkowie tych plemion, które mieszkają po obu stronach linii Duranda, tak, więc dla nich to nie są, oni są na przykład wazirami, prawda, albo mechsudami, a nie tam Pakistańczykami czy Afgańczykami. No generalnie to jest tak, że oczywiście jest protest Organizacji Narodów Zjednoczonych, od Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Tutaj oni twierdzą, że Pakistan powinien zapoznać się z profilami Afgańczyków nieposiadających dokumentów przed ich wydaleniem, ponieważ niektórzy z nich mogą potrzebować ochrony międzynarodowej, czyli są typowymi uchodźcami, na przykład uciekinierami przed Talibanem. I tutaj wskazuje się, że mogą nie być zaangażowani w działalność terrorystyczną, tylko właśnie mogą wręcz przeciwnie, potrzebować ochrony i że każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Ale to jest tak, że Pakistan, po pierwsze, najważniejsze chyba, Pakistan nie jest sygnatariuszem konwencji ONZ z 1951 roku chroniącego prawa uchodźców. Co więcej, w kraju nie ma też krajowego prawa, które chroniłoby uchodźców oraz nie ma procedur ustalania statusu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w jego granicach. Także Pakistan jest jak gdyby w swoim prawie. No, nie podpisał konwencji, nie ma prawa, w związku z tym może sobie tak naprawdę zrobić na co mu prawo wewnętrzne zezwala. Natomiast to oczywiście może spowodować, że wraz z tą grupą wydalanych pojawi się bardzo wiele takich osób, które są wrogami reżimu Talibanu. Co prawda Taliban nie zasłynął z jakichś masowych represji wobec swoich wrogów, ale to też nie wiadomo, czy może dlatego było tych niewiele tych opresji, bo czy represji, przepraszam, dlatego ich nie było, bo po prostu zwiali, no, udało im się. Boże, ta przyroda naprawdę jest coraz bardziej agresywna. No dobrze, proszę Państwa, kończymy temat Afganistanu, przenosimy się teraz do Libanu, a właściwie to tak naprawdę do Zatoki i do Libanu. No jak Państwo wiecie, w tej chwili, to jest temat już piąty, otóż jak Państwo zapewne wiecie, zbliża się wielkimi krokami atak państwa położonego w Palestynie na Liban, tak? W ramach oczywiście samoobrony i prawa do samoobrony ma być najechany Liban. Jak Państwo wiecie, są też już projekty w rządzie, a w każdym razie wśród partii rządzących, o to może powinno być bardziej precyzyjne, są już projekty nawet kolonizacji, tak? Już się osadnicy rzymscy szykują też do kolonizowania południowego Libanu. I to myślicie Państwo, że to jest niebywałe wręcz? No może jest to niebywałe, ale są przecież nawet materiały, nawet co więcej, prasa tamtego kraju pisze o tym, tak? To są konkretne osoby, które kiedyś przygotowywały plany kolonizacji zachodniego brzegu, wtedy kiedy to przygotowywały, mówiono, no niemożliwe, przecież to jest złamanie wszystkich konwencji prawa międzynarodowego, no wysiedlanie czy wyrzucanie autochtonicznej ludności, zasiedlanie kolonizatorami. No i się okazało, że na zachodnim brzegu udało się ponad 500 000 tych kolonizatorów osiedlić i zalegalizowano teraz kolejne nielegalne osady, więc tak samo ma być z Libanem, tak? Liban ma być południowy, gdzieś aż do rzeki Litanii, zajęty przez humanistyczną armię i tam ma po prostu powstać ludność lokalna, nie wiem, czy wyrzucona w jakiś sposób, czy wypędzona i ma zostać skolonizowany. Takie są plany. No ale właśnie wobec tych planów i tego wszystkiego nagle mamy zwrot akcji, jeśli chodzi o stosunki arabsko-hezbollahowe, tak byśmy to nazwali. Hezbollah, wiadomo, jest związany bezpośrednio z Iranem, jest partią na pewno antysunnicką, a w każdym razie z sunnitami walczył, czy właściwie z ich awatarami w Syrii, to czynnie, i to z organizacjami, bojówkami, milicjami dżihadystycznymi, które były przecież finansowane przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrain i tak dalej, znaczy przez te kraje, które wchodziły w skład Ligi Arabskiej. I oczywiście Hezbollah był uznawany za organizację terrorystyczną, znajdował się na różnych czarnych listach i generalnie był zwalczany oczywiście czynnie i politycznie przez państwa będące członkami Ligi Arabskiej. I oto, proszę państwa, zdarzyło się, i to jest wiadomość dnia moim zdaniem, że Liga Arabska zdecydowała się skreślić Hezbollah ze swojej czarnej listy, jak twierdzi, po tym jak spełniono warunki nawiązania stosunków z libańskim ruchem oporu. W oświadczeniu, które zostało wyemitowane w egipskich wiadomościach Al-Kahera, zastępca sekretarza generalnego Ligi Arabskiej Hossam Zaki powiedział, że państwa członkowskie zgodziły się, że nie należy już przyklejać etykietki organizacji terrorystycznej do Hezbollahu. Powiedział, w poprzednich decyzjach Ligi Państw Arabskich Hezbollah był uznawany za organizację terrorystyczną i oznaczenie to znalazło odzwierciedlenie w uchwałach, co doprowadziło do zerwania komunikacji z tą organizacją. Generalnie w 2016 roku, czyli wtedy, kiedy Muhammad bin Salman chciał być jeszcze przywódcą drugiego NATO i walczył w Jemenie i tak dalej, Liga Arabska oskarżyła Hezbollah o promowanie ekstremizmu i sekciarstwa oraz wtrącanie się w wewnętrzne sprawy innych krajów. No, zarzut ten spotkał się jednak ze sprzeciwem Libanu oraz Iraku. No, w piątek libańskie media podały właśnie, że Zaki spotkał się w Bejrucie z Muhammadem Radem, to jest szef bloku parlamentarnego Hezbollahu, i spotkanie to stanowiło pierwszy od ponad 10 lat kontakt między Ligą Arabską a tym islamskim ruchem oporu, prawda, czyli Hezbollahem. Według prasy państwa położonego w Palestynie, między innymi według Haretza, Joaf Galant powiedział, chociaż wolimy osiągnąć porozumienie dyplomatyczne z Hezbollahem, to nasz establishment obronny przygotowuje się do potencjalnego ataku na Liban. No i generalnie Galant też powiedział, że nasze wybory są znaczące, jesteśmy gotowi na każdy z nich, przygotowujemy nasze zdolności defensywne, ofensywne, a to wszystko może nastąpić bardzo szybko. No i właśnie pewnie dlatego Saudyjczycy wezwali obywateli, żeby się natychmiast ewakuowali. Co więcej, jeszcze Smotrich wezwał do podjęcia natychmiastowych kroków w celu rozprawienia się z Iranem i jego pełnomocnikami, w tym do ostrej i szybkiej wojny przeciwko Hezbollahowi. No natomiast właśnie jest tak, że stały przedstawiciel Palestyny przy Lidze Państw Arabskich poinformował, że złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Ligi Państw Arabskich na szczeblu stałych przedstawicieli, prawda? To podała saudyjska agencja prasowa. No i między innymi mamy właśnie kwestię normalizacji z Hezbollahem, co pokazuje, to jest bardzo ważny sygnał, proszę państwa, ponieważ to pokazuje, że wbrew temu, co permanentnie twierdzi propaganda administracji Bidena, ta jak gdyby to przeciąganie Arabii Saudyjskiej i innych państw arabskich na stronę państwa położonego w Palestynie, no jeżeli tak wygląda, że nagle przestają uznawać Hezbollah za organizację terrorystyczną i rozpoczynają z nimi normalne stosunki dyplomatyczne, to oznacza, że jednoznacznie stają po tej stronie. No to nie jest działanie, które miałoby na celu wręcz przeciwnie właśnie izolowanie Hezbollahu i jakieś wsparcie wręcz dla jego zwalczania, co notabene do tej pory miało miejsce. Znaczy to był wróg podstawowy, jeden z podstawowych wrogów tej części świata, na przykład właśnie Saudyjczyków czy Emiratczyków. No dobrze, proszę państwa, mamy jeszcze kolejny temat. Mamy temat szósty, nie oddalamy się za bardzo od Bliskiego Wschodu, zostajemy w państwie położonym w Palestynie. Otóż mamy protesty Heredich w Jerozolimie. Heredi, czyli ultraortodoksi, zebrali się w liczbie tysięcy w Jerozolimie, żeby protestować przeciwko poborowi do wojska. To tak naprawdę chodzi o decyzję Sądu Najwyższego, która spowodowała, że rząd już nie może dłużej prawem kaduka odraczać jak gdyby swojej decyzji o poborze i teraz już nakazano, krótko mówiąc, żeby prawo było respektowane, czyli również ultraortodoksi mają być brani do wojska. Tak? Już w skrócie. W związku z tym no to są tysiące mężczyzn, którzy właśnie zostaną powołani do wojska. Co więcej, jeżeli studenci tych właśnie szkół religijnych, czyli jeszyw, się nie zaciągną do wojska, to wtedy te jeszywy nie dostaną finansowania państwowego, bo właśnie są utrzymywane z finansowania państwowego. Więc te zamieszki były bardzo gwałtowne, nie udało się policji do końca opanować do późnej nocy. Co więcej, jeszcze minister budownictwa i mieszkalnictwa Isaac Goldknopf, który właśnie przejeżdżał obok wiecu, jego samochód został obrzucony kamieniami. Co więcej, również tych, którzy tam wydobywali go, wydłubywali z tego zniszczonego pojazdu funkcjonariusze, oni zostali znowu obrzuceni kamieniami, jakimiś innymi ostrymi przedmiotami. Co więcej, demonstranci według informacji policji palili pojemniki na śmieci, rzucali właśnie różnymi przedmiotami. Co więcej, no większość demonstrantów są właśnie, kim są ci demonstranci? To są członkowie skrajnie ultraortodoksyjnych frakcji. To jest tak zwane Eda Haredit i frakcja jerozolimska. Większość z nich to są właśnie społeczności zdecydowanie antysejonistyczne, a jednocześnie utrzymujące się bezpośrednio z funduszy rządowych. Czyli to oni między innymi właśnie, w ogóle kwestionują na przykład właśnie państwo, w ogóle istnienie państwa też położonego w Palestynie jako bezbożnego, czy też jako bluźnierstwa, prawda? Natomiast no, rabini zrzeszeni w głównym nurcie społeczności Haredich oraz ci, którzy są związani z ultraortodoksyjną partią Shas i Agudat Israel, frakcją w partii United Torah Judaism, to oni właśnie też namówili swoich zwolenników do udziału w demonstracji, pomimo tego, że no, różnią się od nich zdecydowanie od tych najbardziej skrajnych poglądami. Protestujący maszerowali przez Jerozolimę do biura rekrutacyjnego IDF w mieście, czyli humanistycznej armii, niosąc tabliczki z napisem "Nie dołączymy do armii wroga". Jeden z protestujących niósł taką wiszącą linę, na linię taką tablicę z napisem "Albo Rzymianin, albo ukrzyżowany, będziemy nadal uczyć nasze dzieci, aby wolały dostać kulę w głowę, niż zaciągnąć się do armii przymusowego nawrócenia z judaizmu". Taki długi tytuł, ale znaczący, tak? Co więcej, wcześniej w tej dzielnicy Mea Shearim, gdzie właśnie jest siedziba tych ultraortodoksów, odbył się mniejszy wiec. Tam organizatorzy właśnie Delif Shofar odczytywali modlitwy Jom Kippur właśnie w proteście przeciwko decyzji Sądu Najwyższego. No, przypomina się właśnie, że w zeszłym tygodniu ten rozszerzony panel 9 sędziów Sądu Najwyższego jednomyślnie orzekł przeciwko prawu zwalniającemu właśniowych Haredi z poboru do IDF-u. W swoim orzeczeniu ostro został skrytykowany rząd właśnie, stwierdzając, że w środku wyczerpującej wojny ciężar nierówności jest większy niż kiedykolwiek i wymaga rozwiązania. No i sędziowie zauważyli, dyskryminacja dotycząca najcenniejszej rzeczy ze wszystkiego, czyli samego życia, jest najgorsza w rodzaju. W orzeczeniu stwierdzono, że w przypadku braku odpowiednich ram prawnych, jesziwy, których studenci nie zaciągnęli się do służby wojskowej, pomimo nieotrzymania zwolnienia ze służby lub formalnego jej przełożenia, nie mogą już otrzymywać funduszy rządowych. No dobrze, proszę Państwa. I to by na dzisiaj było na tyle. Miałem jeszcze jeden temat, ale tutaj przyroda naprawdę mi się daje mocno we znaki. W związku z tym może sobie gdzieś pójdzie, poleci gdzie indziej. No dobrze, w każdym razie mamy jeszcze, proszę Państwa, dwie fatwy. Państwo się, ponieważ tutaj sporo tych pytań do fatw dostałem, no niektóre się nie nadają specjalnie do fatwy, niektóre jak najbardziej, to trzy aż przywołam, będą króciutkie. To po pierwsze, pierwsza fatwa, takie zapytanie, czy jest możliwość pozwania, no akurat nie dotycząca akurat kwestii religijno-dżihadystycznych, ale okej, okay, czy jest możliwość pozwania Białorusi przed MTS za to, co robi z migrantami na polsko-białoruskiej granicy? Znaczy, to jest moim zdaniem trudne. I to z kilku przyczyn. Po pierwsze, MTS trzeba byłoby się powołać na to, którą konkretnie konwencję, czy który konkretnie element prawa międzynarodowego jest, którego stroną jest Białoruś, pamiętajmy, jest naruszany przez Białoruś. Gdybyśmy mieli, znaczy, jeżeli byłyby dowody jeszcze na to, bo to, że mamy opowieści, tak, to, że nawet nasze, być może wywiady informują polityków, a ci politycy potem opowiadają o tym, że to służby białoruskie szkolą, czy też koncentrują tych ludzi, przewożą, gdzieś tam gonią na tą granicę, to bardzo ładnie wygląda w telewizji. Natomiast przed sądem trzeba przedstawić dowody, i to dowody twarde. To jest zawsze problemem w takich sytuacjach, bo jeżeli część z tych informacji pochodzi ze źródeł niejawnych, to po prostu dla niepewnego wyroku sądu międzynarodowego, który uzyskamy za 5 lat na przykład, albo za 3 lata, ryzykujemy dekonspiracją naszej agentury, o ile jakąkolwiek posiadamy. Tak? W związku z tym to jest zresztą zawsze właśnie ten problem, który mają służby wywiadowcze w przeciwieństwie do policji. Tak? Policja zajmuje się zdobywaniem dowodów dla sądu, prawda? Wywiady zajmują się zdobywaniem informacji, a nie dowodów dla sądu. Tutaj to jest sąd międzynarodowy, więc trzeba byłoby te dowody przekazać, dobrze je udokumentować i wtedy sąd by podjął w ogóle decyzję na podstawie oceny tego materiału dowodowego, czy on się w ogóle kwalifikuje do dalszego procedowania. Także, no i właśnie trzeba byłoby wybrać, którą konwencję, co konwencję praw uchodźców. No mówię, trzeba byłoby zgromadzić twarde dowody na łamanie na przykład tego prawa międzynarodowego. Moim zdaniem takich twardych dowodów nie mamy. To są wszystko, tak jak mówię, opowieści. Nawet gdyby tych migrantów trzeba byłoby ich poprzesłuchiwać, spisać ich dane, zgromadzić zeznania, tym się nikt nie zajmuje w tej chwili. Także jeżeli powstaje jakaś dokumentacja, to bardziej na potrzeby publicystyczno-polityczne niż na potrzeby twardego prawa międzynarodowego. Jeżeli dokonają czegoś więcej, na przykład właśnie jakiejś agresji, jeżeli uda się udowodnić, że uzbrajają tych ludzi, wyposażają, czy też znęcają się nad nimi, to tak, jak najbardziej. Natomiast w innym przypadku, to moim zdaniem jest to po prostu bardzo trudne. Tym bardziej, że mówię, trzeba byłoby wskazać, który konkretnie artykuł. To nie jest tak, że generalnie łamią prawo międzynarodowe. To musi być konkretnie, który artykuł, której konwencji jest łamany, trzeba byłoby wskazać. Dobrze, proszę Państwa, mamy temat drugi, fatwa. Może Pan powiedzieć, co to są problemy strukturalne, skoro Pan takie odstęp go pojęcia używa. Chodziło, proszę Państwa, o to, że no, oczywiście biedę krajów tak zwanych rozwijających się, czy kiedyś nazwanych trzeciego świata, to jest o co chodzi w tym problemie strukturalnym. Chodzi o to, że państwa te są biedne nie ze względu na wahania koniunktury, czyli na przykład popytu na towary, które sobie one produkują, tylko dowodzi się, że generalnie przyczyną ich biedy jest struktura produkcji, polegająca najczęściej na sprzedaży czy też eksploatacji dóbr nisko przetworzonych, na przykład rud metali, i sprzedaży ich w tej formie za granicę, na przykład nieprzetworzonego, nie wiem, owoców, kakao i tak dalej. To powoduje, że tak naprawdę wartość dodana pojawia się w miejscu, gdzie później to kakao jest tam mieszane z lecytyną na przykład i paczkowane i dopiero sprzedawane w detalu, tak, i tam po prostu pozostaje gro zysku. Natomiast no, dowodzi się, że w długim okresie czasu, tak zwane terms of trade dla tych dóbr nisko przetworzonych, w tym surowców za wyjątkiem ropy naftowej czy węglowodorów szerzej, jest po prostu niekorzystne. To oznacza, że te państwa biednieją, nawet sprzedając jeszcze więcej, wydobywając jeszcze więcej, w rzeczywistości biednieją jeszcze bardziej, tak? I że należałoby tak naprawdę zmienić strukturę produkcji, między innymi w tych krajach doprowadzić do wyższego przetworzenia dóbr sprzedawanych za granicę, żeby w ogóle mówić o możliwości odwrócenia tego trendu. No ale trzeba też pamiętać, że byli kolonizatorzy i firmy, które no, korzystają z tego właśnie, przecież macie Państwo bardzo wiele takich firm zachodnich, które kupują właśnie na pniu tam za grosze właśnie surowce lokalnie, następnie je przetwarzają i sprzedają już po normalnych światowych cenach gdzieś tam z zyskiem na rynku międzynarodowym. No, one też są zainteresowane, żeby tak się nie wydarzyło. Stąd mamy właśnie liczne przewroty, stąd mamy liczne rewolucje, prawda, w tych krajach i tak dalej. No ale to jest właśnie ta kwestia strukturalna, czyli biedy strukturalnej. Tam jeszcze kiedyś przywoływano, już nie będę teraz się rozwodził, bo to nie miejsce i czas, ale taki kiedyś przykład w jednym z podręczników, pamiętam, znalazłem dla studentów, gdzie się mówiono o tym, że jeżeli, że jak ktoś na przykład, nie wiem, miał gdzieś, załóżmy, no tutaj Nairobi jest złym przykładem, no niech będzie gdzieś w Sudanie wschodnim, tak? Jak ktoś miał stolik i sprzedawał na nim banany, to w trzecim pokoleniu, prawda, dalej mieli ten sam stolik i sprzedawali banany, jeśli mieli szczęście. Czyli nie dochodziło do akumulacji kapitału, to nie było tak, że jak tam pradziadek zaczynał z tym jednym stolikiem z bananami, to już wnuk miał, nie wiem, no 3 stoliki z bananami, czyli zakumulował tyle kapitału, żeby zacząć rozwijać to przedsiębiorstwo. Że najwyżej tam różnica między człowiekiem biednym i bogatym jest taka, że bogaty jest trochę lepiej odżywiony, prawda, w niektórych tych rejonach i tyle. Także nie ma żadnej strukturalnej szansy, żeby tam się rozwinęła gospodarka, no ta kapitalistyczna, prawda, gospodarka rynkowa, a w każdym razie endemiczna, no, ta, która by pochodziła z danego kraju. Oczywiście trzeba jeszcze pamiętać o wszechwładnej korupcji, prawda, o bandach, mafiach, które tam tych ludzi terroryzują i tak dalej, ale sama struktura produkcji tak czy inaczej jest utrwalana. No dobrze, to jest właśnie kwestia strukturalna, a nie koniunkturalna, czyli bieda wynikająca ze struktury produkcji w danym kraju, a nie z wynikająca z koniunktury, czyli jakichś wahań koniunkturalnych, krótkoterminowych na rynku. No dobrze, jest teraz tak, jak prawo koraniczne odnosi się, to jest trzecia fatwa, do aktywności komentatorskiej w internecie, jak również do ewentualnego hejtu. Czy kategoryzuje hejt na lepszy i gorszy? Tak, wbrew pozorom właśnie tak i to jak najbardziej. Po pierwsze, jeżeli ten hejt, czy też ta dyskusja, nawet bardzo nienawistna, ma dotyczyć spraw innych niż sprawy wiary, czyli krótko mówiąc niż sprawy tak zwanego dżihadu bil lisan, albo też dżihadu al-kalam, to jest on tak zwany werbawana, czyli słowa czcze. Czyli krótko mówiąc, kłócenie się z kimś w internecie dla samego kłócenia się albo brania udziału w bezproduktywnych dyskusjach na tematy inne niż na tematy, powiedzmy, ważne dla muzułmanina jest jak najbardziej zakazane. Bo właśnie są to te słowa czcze, prawda, i zajmowanie się nimi. I on to jest jak najbardziej haram. Notabene to jest ta sama kategoria słów czczych, zabrania między innymi muzyki i tak dalej, prawda, grania na instrumentach muzycznych. My mówimy oczywiście o tych interpretacjach ekstremalnych, na przykład właśnie Hanafi, Deobandi tak mają. Natomiast jeśli chodzi o kłócenie się w internecie w sprawach, można w sprawach wiary, to jak najbardziej jest to element dżihadu. I jest jak najbardziej zalecany. To jest tak zwany właśnie dżihad przy pomocy języka, czyli dżihad bil lisan, albo dżihad słowa, prawda, czyli dżihad al-kalam. I on się koncentruje na mówieniu prawdy i szerzeniu słowa o islamie, tak? Również zwalczania, tak przy okazji, zwalczania również poglądów hipokrytów i zwalczania poglądów kufrów, prawda, czyli niewiernych. To jest... Zresztą w ogóle jest to obowiązek właśnie takiego dżihadu, właśnie tego słownego, w sytuacji, szczególnie kiedy islam jest zagrożony. To w ogóle nie ma dwóch zdań, że dżihad można na różne sposoby tak prowadzić właśnie. Ale ten dżihad al-kalam, czyli dżihad słowa, jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Każdy muzułmanin powinien najpierw, prawda, przeprowadzić się, czy przekonać się sam do siebie, prawda, sam w sobie, do prawd wiary i je cały czas kultywować i jakby starać się postępować według nich, ale w sytuacji, w której w ich otoczeniu, prawda, islam jest atakowany, powinni odpowiadać i podejmować polemikę z takim atakiem. I to zarówno właśnie atakiem tych, którzy są kuframi, prawda, czyli niewiernymi, jak i atakiem tych, którzy są właśnie hipokrytami, tak to nazwijmy, czyli tych, którzy w jakiś sposób wypaczają prawidłową interpretację islamu. To tak, więc to a propos właśnie hejtu, więc jest hejt. Hejt o byle co jest absolutnie zabroniony, bo to jest strata czasu, oderwanie się od innych ważnych czynności człowieka, natomiast w sprawie akurat dżihadu i wiary jest jak najbardziej zalecany i jak najbardziej dozwolony. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było na tyle. Przyroda, udało mi się z nią jakoś wygrać i dokończyć ten odcinek. Przypominamy, Al-Kilabtan Bahwal Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. No i oczywiście wiadomo, hejterom co w co i Romani i te domum, o tym nie możemy absolutnie zapomnieć. Proszę Państwa, mam nadzieję też, że nie było słychać za bardzo tych samolotów, czołgów i jakichś innych dziwnych odgłosów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia, do jutra.
В Европе свою тактическую ядерную оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.